Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie?
Odcinek, nie pamiętam który, ale...
82.
82, tak, masz rację. Dziękuję. Już tu chciałam nerwowo sprawdzać. No, kochani, jak pewnie większość z Was zdążyła zauważyć, nie było nas tutaj w zeszłym tygodniu. Postanowiłyśmy zrobić sobie tydzień przerwy bez żadnego konkretnego powodu. Po prostu miałyśmy trochę innych rzeczy do roboty i stwierdziłyśmy, że przerwa od czasu do czasu i nam, i Wam dobrze zrobi.
No, także jeżeli ktoś się zastanawiał, to jak zwykle mogę powtórzyć, że wszystkie informacje umieszczamy na Instagramie. Ja chciałam też dodać, bo nie wiem, czy ty widziałaś, że dostałyśmy dużo prywatnych wiadomości w stylu, co się stało, także przepraszam, że nie odpowiedziałyśmy na nie, ale myślałam, że jeżeli damy Instastory pod tytułem, że dzisiaj nie będzie podcastu, to znaczy, że wszyscy to zrozumieją. Tak. Także sorry.
Spotkałyśmy się na żywo w ogóle, możemy chyba to powiedzieć.
A, tak, zapomniałam o tym.
No, spotkałyśmy się na żywo i było wspaniale, poszłyśmy do miasta, co było dziwnym trochę doświadczeniem, oczywiście tam zamaskowane, całe jak trzeba było. Cieszyłam się, że można było pójść.
Ja się cieszyłam, że możemy się spotkać, ale przyznam, że nie cieszyłam się z wyjścia z domu, bo czułam się tak dość dziwnie w knajpie, ale to już było dla Was jakieś 2 tygodnie temu, czyli to nie było jeszcze to aż takie, no bo teraz jak już nagrywamy ten odcinek, to już jest zupełnie inna sytuacja.
Tak, myśmy wyszły chyba po tygodniu, odkąd zaczęli otwierać,
knajpy.
Czy można było otwierać jakieś tam knajpy, restauracje i tak dalej. No więc poszliśmy i tak było dziwnie, bo było mało miejsc, a w sumie nawet dużo chętnych, jeszcze padało, więc ogródki jakby odpadały, nie? I ten, tak to śmiesznie było. Wszędzie leżały płyny do dezynfekcji, jakieś rękawiczki w tym miejscu, gdzie byłyśmy, więc było dosyć dziwnie. Ale w sumie szczerze mówiąc, jak usiadłyśmy przy stoliku i zaczęłyśmy rozmawiać, to jakoś zupełnie o tym zapominałam. No. Przypominało mi się to dopiero jak patrzyłam na panią, która pracowała, no i ona musiała mieć rękawiczki, maseczkę i nie wiadomo co, nie? Także... Ale właśnie po tym dniu powiem Ci, że miałam prawdziwy dzień self-care i to mnie bardzo zdziwiło, bo przeżyłam najmilszy dzień od dawna, ponieważ nigdzie nie musiałam wychodzić i mimo to, że rano jak się obudziłam po naszym spotkaniu, troszkę bolała mnie głowa, no to szybko tam się z tym uporałam i cały dzień sobie sprzątałam, wymieniłam garderobę na wiosenno-letnią, wiesz, czyściłam prawie że kafelki szczoteczką do zębów w łazience, no przesadzam, wiadomo, ale jakieś takie różne dziwaczne rzeczy w domu robiłam. I to był wspaniały dzień, naprawdę. Ugotowaliśmy sobie obiad, tam lepiłam kotlety, oczywiście bezmięsne, więc naprawdę było cudownie. Nie wiem dlaczego, ja zazwyczaj jakoś nie czerpię specjalnej radości ze sprzątania, a ten dzień był po prostu wspaniały. Na koniec jeszcze sobie zrobiłam maseczkę, pomasowałam twarz i poszłam spać. Także
to nieźle.
Mam naprawdę wypoczęto.
Ja takich rzeczy dawno nie robiłam. Ja po naszym, ale właściwie chyba nie ma co o tym mówić publicznie. Ale po naszym spotkaniu następnego dnia zamówiłam sobie wege fast food do domu. I bardzo się zdenerwowałam, że nie dostałam Coca-Coli w zestawie. Jakby to był mój dzień.
A, tak. Tak, tak. Nie martw się, ja zrobiłam dziś to samo. Też zamiast gotować postanowiliśmy zamówić jedzenie. A tak poza tym, to jak minęły Ci ostatnie 2 tygodnie od
no,
ostatniego.
No, przyznam tak, jedyny temat, jaki mogę poruszyć, to jest to, że moje życie kręci się teraz wokół serialu Opowieść Podręcznej, więc jeżeli ktoś tego nie ogląda, to nie rozmawiam z wami. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to musi to obejrzeć natychmiast. Nie rozumiem, dlaczego tak dużo czasu mi... A, przepraszam, wiem dlaczego, ponieważ mój chłopak nie chciał tego oglądać, kiedy próbowałam to oglądać 2 lata temu razem z nim. Chyba to było, albo jakoś tak. Bo jemu się to wydawało, na pierwszy odcinek może nie był zbyt zachęcający, nie wiem, dla mężczyzn. Mnie też jakoś pierwszy odcinek kiedyś nie zainteresował, ale po tym jak przeczytałam książkę, no to wiadomo, musiałam, już mnie wkręciła ta historia, bo już w końcu wiedziałam, o co tam chodzi. I zaczęłam to oglądać, no i tak zmusiłam go, żeby też oglądał. No i też tak się wciągnął, że teraz... No niestety w tygodniu nie ma tak za dużo czasu, żeby sobie zrobić binge-watching serialu, niestety, bo ja jak mam budzik nastawiony niestety na 5:30, no to raczej muszę ograniczać czas spędzany na oglądaniu seriali w nocy. Aha, no więc jesteśmy już na końcówce, w tym momencie jesteśmy na końcówce drugiego sezonu i po prostu ja żyję tym, cały czas o tym myślę. To jest tak ekscytujące, że masakra. Dawno nie oglądałam czegoś takiego. No, oczywiście nie będę tłumaczyć, o czym jest ta historia, bo chyba każdy wie, mało wątpię, żeby ktokolwiek nie wiedział.
A jak ktoś nie wie, to sobie z Google.
Z Google sobie. I też chciałam zauważyć, jedyne co mi się bardzo podobało, to że do pewnego momentu mogłam mówić, a tak było w książce, a tak nie było w książce, ale potem ta historia już żyje jakby własnym życiem. I to jest spoko, bo już chyba też ostatnio w jakimś tam przypadku o tym mówiłam, że...
Little Fires.
Właśnie, że przeczytasz książkę i zrobią serial i co, właściwie masz się nudzić na całym serialu. A tutaj właśnie jest tak, że wprowadzili dużo nowych wątków, których nie było w książce, a potem już po prostu książka się kończy, a oni sobie robią swoją bardzo, bardzo dziwną fazę, która tam się dzieje, więc jest super. Jest super. No i w kwestii seriali, bo właściwie tylko to teraz zajmuje mi czas, to też skończył się serial ten, który mówiłam z Apple TV, ten o obronie tego Jacoba. Uh-huh. Bardzo ciekawie się skończył. No to też nie był zły serial, ale zupełnie inny styl, bo taki był... Trochę bym powiedziała, porównując do innych, że takie trochę flaki z olejem, albo tak zwany ten, taki może klimat bardziej noir, dlatego taki wolny, to jest zawsze tak się mówi, jak coś jest po prostu nudne, że to miał być taki czarny, detektywistyczny, czy tam nie wiem, cokolwiek. Więc bardzo ciekawie się skończył, ale zdecydowanie, jeżeli jakby lubicie właśnie takie kryminalne seriale, że przez cały serial, wiadomo, dochodzi do tego, kto kogo zabił. Dużo niewiadomych, ale akcja taka bardzo powolna i właściwie nie było tam zbyt dużo zwrotów akcji. No to spoko. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jaka była tego oglądalność, bo przypuszczam, że na tym pewnie zdecydują, czy robić kolejny sezon, czy nie. Ale właściwie ja tam nie widzę sensu kontynuacji, więc... No taki, spoko, ciekawy. A co ty tam?
Odniosłam osobisty sukces, czyli zrobiłam bezę dla mojej mamy, na dzień mamy, bo to jest jej ulubiony deser.
No właśnie,
i bezy, i krem, i wszystko. I moja najlepszym prezentem dla mnie z kolei było to, że moja mama była zaskoczona, jak jej to zaniosłam. Jak się zorientowała, że sama zrobiłam.
Ja też byłam zaskoczona.
No, ale oczywiście nie zrobiłam takiego wielkiego tortu, jak to miałam w planach, bo wiedziałam, że z dużym tortem istnieje większe ryzyko, że się tą bezę spali albo się połamie, więc postawiłam po prostu na takie ciastka na razie, na pierwszy rzut, ale może jutro spróbuję znowu zrobić tym razem jakiś torcik czy coś, no zobaczymy. W każdym razie tym mogę się pochwalić, kochani, jeżeli ja jestem w stanie zrobić bezę, to każdy jest w stanie ją zrobić, bo słyszałam wielokrotnie, o, że to jest takie trudne, że się nie da, a w sumie wydaje mi się, że
trzeba ubić
poza tym, że trzeba, także i trzeba pilnować później i już, żeby się nie spaliła, bo ponoć o to łatwo i żeby się tam dobrze to wyschło, nie? Także...
No ja nigdy nie próbowałam, bo jakoś... Nigdy nie lubiłam, wydawało mi się, że nie lubię, przez to, że wiedziałam, że to się robi z samych jajek właściwie, to mnie to nie zachęcało. Uh-huh. Ale ostatnio właśnie z okazji też dnia mamy z kolei ja jadłam bezę. Nie robiłam, tylko jadłam. Jakoś tak mi smakowała w sumie, bo dopiero teraz odkryłam, że to jest przecież sam cukier właściwie, więc co może być w tym niedobrego?
Tak, tak. Właśnie mój chłopak mnie rozśmieszył, bo ja tam zrobiłam ileś tam tych takich ciastek z kremem i z owocami dla mamy. No i zostawiłam nam po jednym do spróbowania. No, mój chłopak średnio lubi takie bardzo słodkie rzeczy. On w ogóle sam z siebie jakoś tak deserów nie jada za bardzo. I pytam się go, czy chce spróbować. I on na początku mówi, nie, dziękuję. No ale potem tam patrzę, że zjadł kawałek. Zjadł pół nawet, to był szok. I mówi, no... Tam się go nie pytałam, bo wiedziałam, że do niego ten mówi, no wiesz, no lepsze niż to, co tam jedliśmy kiedyś tam ostatnio, nie, że nie takie mdłe. Ja mówię, no wow, Boże, to jakiś po prostu najwyższy komplement. No więc chyba nie wyszło tak źle, aczkolwiek wydaje mi się, że mogłam trochę bardziej wysuszyć, ale to na przyszłość będę wiedziała. Ale w ogóle chciałam też powiedzieć ci, jeżeli ktokolwiek z was miałby jakieś jak to się mówi... zafarbowane ubranie. To ostatnio płakałam właśnie wyciągając te letnie ubrania z powodu takiej sukienki, którą sobie zafarbowałam kiedyś czym, nie wiedziałam czym. W każdym razie była pomarańczowa i miała takie białe plamy jakby od wybielacza czy od jakiegoś domestosa. No więc tam pogooglałam, bo kiedyś próbowałam już ubrania farbować, ale to był szalenie skomplikowany proces i bałam się, że nadal tak jest. A okazuje się, że teraz są wspaniałe farby. Wrzucacie to do pralki i wychodzi nowe ubranie prawie, że wiadomo, że łatwiej jest z jasnego koloru na ciemny, więc jeżeli ktokolwiek chciałby coś wyrzucić, to może najpierw spróbujcie kupić farbę, bo naprawdę było to wspaniałe i byłam tak szczęśliwa, taka dumna z siebie, że uratowałam tą sukienkę, że koniec świata, także no, jakby ktoś potrzebował rad
a propos
wymieniania garderoby, to nie ma za co. I tym się zajmowałam w zasadzie, to były moje zajęcia przez ostatnie 2 tygodnie. A ty słyszałam, w górach byłaś? No w górach może to przesada powiedzieć, ale...
No, w górze jednej. Byłam gdzieś na górze w Sobótce. Ludzie, którzy są z okolic Wrocławia, pewnie wiedzą. Ale powiem, że tak się właśnie dzisiaj strasznie zmęczyłam przez to, że trochę ciężko mi się siedzi. Nie mówiąc o chodzeniu, także... No,
nogi
fajnie,
bolą.
Bo właściwie no, wchodzą do... pupy, jak to się mówi, bo chyba, czekaj, właśnie nie sprawdzałam, mogę sprawdzić na wizji moje dzisiejsze kroki w telefonie, to mogę się wam pochwalić, co oni tu napisali, 20 tysięcy kroków, ale ja nigdy nie umiem odnaleźć, ile to jest w innych jednostkach, ta aplikacja jest taka głupia.
Ty mówisz o tej tam z serduszkiem?
Zdrowie.
No właśnie, nigdy nie wiem, jak ona się nazywa. No, u mnie jest tak, że zawsze jest kroki, a potem dystans.
A, dobra, jest. Kroki 20 tysięcy, dystans 13,7 kilometrów i liczba pięter 95.
O kurde, no.
Boże, no nie ma masakry.
No to grubo. Ja się jarałam, że wczoraj przeszłam 4 tysiące kroków, a ty mi, wiesz, mówisz, że...
Wiesz, że zgodzą 20 tysięcy, to są taka lekka przebieżka po lesie.
W sensie nie, no przyznam szczerze, że ja po górach... Nie lubię chodzić bardzo. Ja lubię chodzić na długie spacery, mogę tam jakieś pagórki i tak dalej, ale wchodzenie pod górę jest, jak ja tego nie znoszę, a wiem, że jest dużo fanów, więc...
Nie, nie, jakby dzisiaj właśnie dużo rozmawialiśmy na ten temat, bo szłam również z moją mamą.
Aha.
I ona przypominała, jak to ja właściwie przez całe moje życie, dopiero przestałam tak robić może 2 lata temu, naprawdę. Przez całe moje życie nikt nie był w stanie mnie zmusić do wejścia pod górę. Ja po prostu byłam tak okropna, jak tylko rodzice mnie próbowali wyciągnąć gdzieś, to ja przez całą drogę byłam taka, wiesz, niemiła, taka irytujące dziecko, takie, że po co wy mnie tu zabraliście, ja chcę iść do domu, coś tam. I naprawdę nikt nie był w stanie znowu wytrzymać. No i dzięki temu już właściwie na żadne szczyty nie wchodziłam, bo wszyscy byli tak wkurzeni, że zawracaliśmy po prostu. Więc osiągałam swój sukces zawsze. Ale to też jakaś taka kwestia, ja nie wiem, kondycji po prostu i tyle, no bo jest to męczące, bo jest po prostu za dużo takich negatywnych czynników, że nagle masz zadyszkę, nagle cię bolą nogi i coś tam, a jak już nie masz zadyszki, nie bolą, w sensie masz to w mniejsze masz objawy takiego zmęczenia, to się zupełnie inaczej idzie, nie? Więc no,
bardzo
no,
możliwe.
To jest ten problem.
No także, jak widzicie, tym się zajmowałyśmy, jak nas nie było, to był taki mały odpoczynek. I jesteśmy już gotowe zabawiać Was dalej.
To Karolina dzisiaj zaczyna swoją historię pierwsza, także zamieniam się w słuch.
Tak, ja Was dzisiaj uraczę historią dziwną, jak większość historii, jakie opowiadamy. I miała ona miejsce w latach 80. w Teksasie. A dokładnie w mieście, które nazywało się San Angelo. I jednymi z bohaterów mojej historii jest... Letty i Olgy Noble, pan i pani, oni prowadzili w tym San Angelo sklep z klimatyzacjami, ale wiem, że sprzedawali również jakieś orzechy, owoce, to tam wszystko zależało od pory roku, no bo jakby te jakieś tam rzeczy chłodzące, które sprzedawali, no to tam na jesień czy na zimę średnio im szły prawie, prawda, więc musieli sobie radzić. Mieli syna niepełnosprawnego, który z nimi mieszkał, już dorosłego. byli parą, która, no jak tam słyszałam o nich, to niby żywili do siebie jakieś tam uczucia, kochali się, ale darli koty cały czas, non stop, było między nimi ciśnienie, w sensie, że się kłócili po prostu dużo. Ten pan Olgi miał problemy z alkoholem przez wiele lat. On był drugim mężem tej pani Letty, z tego co zrozumiałam, ale też takie miał wędrujące oko, chyba że tam lubił popatrzeć na inne dziewczyny. Natomiast tutaj już w tych latach 80., o których będę mówić, to jest końcówka, czyli rok 88, on miał 70 lat, no to już raczej tam nie uganiał się za laskami po ulicy, ale dalej pielęgnował w sobie nałóg alkoholowy. I w tym roku 88 borykał się z problemami zdrowotnymi, dlatego że wziął udział w wypadku samochodowym, w którym ten swój samochód zupełnie skasował i był on w bardzo złym stanie. Jego twarz przede wszystkim była w bardzo złym stanie i lekarze musieli ją poddać prawie całkowitej rekonstrukcji. Dlatego potem właśnie po tej operacji miał tam różne problemy ze zdrowiem. I ten wypadek miał miejsce w roku 87 w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Jego żona też miała problemy ze zdrowiem. Miała wrzód żołądka, które non stop tam jej krwawiły. I ponoć jej dieta polegała na piciu 7-upa i takich leków na żołądek też w płynie. Na przykład lek, który się nazywał Malox czy Riopan Plus. No, ale w 88 w marcu dokładnie, Olgi czuł się coraz lepiej. Przynajmniej wszyscy myśleli, ponieważ właśnie w marcu, kiedy już wyglądało na to, że jest na dobrej drodze do wyzdrowienia po tym wypadku, po tych, wiesz, operacjach skomplikowanych, po tym jak musiał jeść jakieś tam papki dla dzieci, jego żona przyszła do domu i zobaczyła, że on jest w stanie strasznym, że ma skurcze żołądka, wymiotuje, ma biegunkę. To się jeden dzień nie ustało, drugi dzień nie ustało. Próbowała namówić męża do tego, żeby poszedł do szpitala, natomiast on absolutnie tego odmawiał i czwartego dnia umarł.
Czyli zatrucie.
No bardzo, bardzo możliwe, bo co innego. Natomiast no wiadomo, jego ciało przeszło bardzo dużo. Może miał jakieś urazy, których ktoś się nie zauważył. No w tym momencie jakby stwierdzono, że on umarł z przyczyn naturalnych. Natomiast wkrótce po śmierci męża Letty również zaczęła się czuć bardzo źle. Miała bóle żołądka, miała też wymioty, biegunki i to było gdzieś w okolicach maja. I właśnie jak pojechała do lekarza, a w zasadzie pojechała do lekarza z takim mężczyzną, który im pomagał, nazywał się Tim Scoggin i to był facet, który w 86 odkupił od nich sklep, oni go tam znali już od jakiegoś czasu. W przeszłości pracował po prostu w domu pogrzebowym. Zaczął się potem zajmować nieruchomościami i odkupił od nich ten sklep. I miał im tam ten sklep spłacać w miesięcznych jakichś tam ratach. Oni się dobrze znali, tak jak mówiłam, przyjaźnili się, on im też bardzo pomagał. No i właśnie on zawiózł ją do szpitala i w szpitalu lekarze zdiagnozowali u niej, że jakby przyczyną tego całego problemu są jej te krwawiące wrzody. Więc oczywiście, tak, więc oczywiście zostawili ją w szpitalu, oczywiście w końcu wypuścili ją do domu, ale po bardzo krótkim czasie, tam nie wiem, po kilku dniach, te wszystkie symptomy powróciły. I ona sama mówiła, że obudziła się pewnego dnia i w ogóle nie była w stanie wstać, bo nie czuła swoich stóp, nie czuła palców u rąk. Znowu trafiła do szpitala, gdzie tym razem już wykonano dużo szerszą diagnostykę, żeby dowiedzieć się, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, dlatego że w jej organizmie znaleziono ślady arszeniku.
A, no że była truta, okej, okay, no dobra.
No właśnie, tak. No i w ogóle jest oczywiście na ten temat odcinek Forensic Files, potem się dowiecie dlaczego Forensic Files się tym zajęło. No w każdym razie tam w Forensic Files mówili, że ona by tak jakby sugerowała, że to w sumie mógł jej mąż ją podtruwać. Że,
no tak,
ten ich związek był taki, że w sumie mogło tak być. No nie, mnie na początku tak trochę zaskoczyło, bo myślę sobie, jak to własny mąż, ale potem myślę, no z drugiej strony, jak się tak żarli cały czas i między nimi była taka, wiesz, non stop...
Ale mieszkali razem.
Kłótnie.
No tak, to kto inny mógłby ją podtruwać na co dzień.
No właśnie, nie? No właśnie. No i się tak zaczęto zastanawiać, jak to jest możliwe i kto jej w ogóle mógł życzyć czegoś takiego, ale też stwierdzono, że dawkę, która była trzykrotnie większa niż dawka śmiertelna.
To twarda.
Tak, ale dlaczego? Dlaczego ona żyła? Dlatego, że tutaj ta osoba, która ją potruła, popełniła ogromny błąd, bo podając małe dawki przez długi okres...
Przyzwyczaiła ją do tego.
Otóż to, ona się uodporniła w pewnym sensie na to. Także no tutaj ta osoba, która życzyła jej źle, się nie popisała, bo jakby to tutaj nic nie dało. Kolejna kwestia była taka, że takie związki jak arszenik odkładają się na przykład we włosach czy w paznokciach. Więc na podstawie włosów można było określić, od jak dawna arszenik jej poddawał. Podawał. No więc obcięto tam jej włosy i zobaczono, że pierwszą dawkę otrzymała ona na miesiąc bodajże przed śmiercią swojego męża. No ale potem wyszła informacja, która tego męża wykluczyła, dlatego że dostała kolejną dawkę już po jego śmierci.
Aha.
Co byli w stanie z tych włosów wyczytać. Że też wyczytałam w jednym z artykułów, że tam dosyć bliski członek rodziny był prokuratorem bodajże, też w tamtych okolicach. Może nie był to do końca jego dystrykt, ale postanowił się przyjrzeć tej sprawie, dlatego że jak sam twierdził, jak umarł ten Olgi, to nic nie wskazywało na to, że to było morderstwo. No ale w przypadku, kiedy ta Letty miała bardzo podobne objawy, a okazało się, że była podtruwana przez kogoś arszenikiem, no to już wiadomo było, że coś tu śmierdzi. No i postarali się o pozwolenie na ekshumację ciała tego pana. Męża Letty. I rzeczywiście po przebadaniu jego ciała stwierdzono obecność arszeniku we wszystkich organach w zasadzie. W jego ciele.
Czyli ktoś podtruwał dwójkę.
Dokładnie. Dwójkę starszych ludzi w zasadzie. No to po co to komu? Jakby co można zyskać, tak?
Może spadek.
No właśnie, może. No w każdym razie stwierdzono oczywiście, że to nie była śmierć z przyczyn naturalnych, tylko morderstwo. Policja postanowiła, że no przyjrzy się rzeczom w domu Letty. Pojechali tam no i ponoć przebadali wodę, jedzenie, które znaleźli u niej w domu, jak i również leki. No i właśnie znaleźli jedną z takich butelek tego leku na żołądek, który ona piła hurtowymi ilościami. I właśnie w takiej butelce znaleźli śladowe ilości i to z małymi dawkami przez długi czas rzeczywiście mogłoby się tutaj, no, po prostu pasowało. Nie wiadomo natomiast, skąd ten arszenik się wziął, oczywiście. W każdym razie policja postanowiła przyjrzeć się otoczeniu Letty. Tak jak mówiłam, jedyną osobą, która mieszkała w tym samym domu, co Letty i jej mąż, był ich syn. Natomiast oni mieli relacje bardzo dobre, no to ta opcja została szybko wykluczona. No i potem policja zaczęła się przyglądać osobie, która bardzo była bliska w ich życiu, czyli właśnie temu Timowi. Temu, który kupił od nich ich sklep. Bo był to mężczyzna, mimo to, że był młody, on był wtedy, nie wiem, tam 30 lat miał, tak? To był młody facet. To był dosyć dziwny, dlatego że, znaczy dziwny, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale 3/4 z ludzi, w zasadzie to 90% jego znajomych, to byli ludzie sporo starsi od niego. Seniorzy, tak? Ludzie, no...
A on miał ile lat?
On miał około 30.
Co dziwne.
No wiesz, 30 kilka? No... No i jego hobby było malowanie na porcelanie i on właśnie do takiego koła też należał, gdzie możesz sobie wyobrazić, że cała reszta tego kółka to były starsze panie.
Ale to jest sobie urocze.
No jest urocze, dlatego mówię, że nie chciałam, żeby to źle zabrzmiało, bo to, że ktoś odnajduje wspólny język ze starszymi osobami, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Też bym chciała być w takim kółku.
No. Akurat malować na porcelanie też bym się chciała nauczyć. No w każdym razie, możemy sobie własne kółko założyć.
Ale z seniorami też.
Tak. W każdym razie on, tak jak, no to było jego hobby, tak jak mówię, zaczynał swoją karierę i zresztą też chodził do takiej szkoły właśnie, żeby być takim specjalistą od pogrzebów, powiedzmy. Pracował najpierw w mieście, które się nazywało Lano. I stamtąd jakby z tego, co zrozumiałam, to on nigdy nie ukrywał, że jemu zależało na tym, żeby żyć dobrze. I odniósł to chyba takie wrażenie, patrząc na jakichś tam członków swojej dalszej rodziny, bo oni właśnie mieli taki zakład pogrzebowy, że z takiego biznesu można żyć godnie, że tak powiem.
No, wiadomo.
Tak, no. I, ale jak zaczął pracować, to życie szybko to zweryfikowało, bo pokazało, że no, można żyć godnie, jak się taki biznes ma. Czyli tak naprawdę jedyną opcją było odziedziczenie albo kupienie biznesu, który już jakby miał renomę i cieszył się zaufaniem społeczeństwa, tak? No, w każdym razie pracował i wtedy poznał kogoś, kto pozwolił, kto go tam polecił do pracy właśnie w tym San Angelo, gdzie poznał Litę i jej męża. I dalej sobie tam, wiesz, malował tą swoją porcelanę, przyjaźnił się ze starszymi ludźmi, bo on tam tych przyjaciół miał sporo i w pewnym momencie nawet w ogóle wszedł do spółki przy okazji właśnie założenia jakiejś tam firmy, bo w końcu odszedł z tej pracy z domu pogrzebowego i zaczął pracować w firmie u kobiety, która bodajże wynajmowała nieruchomości, coś takiego. On miał się jedną z takich nieruchomości zajmować chyba, gdzie ludzie mieli swoje przyczepy i tam mieszkali. Potem w ogóle wszedł w spółkę z jakąś tam też bardzo, bardzo sporo starszą od niego panią i tak dalej. No więc no to było jego grono znajomych. No i policja zaczęła mu się przyglądać i tutaj okazało się, znaczy wyszedł na jaw taki fakt, który przy tym wszystkim, co się wydarzyło, był dość ciekawy. Dlatego, że w tym Lano, gdzie mieszkał jeszcze do niedawna, przyjaźnił się z dwoma starszymi kobietami, które nazywały się Cordelia i Catherine Norton. I to były siostry, które nigdy nie założyły własnych rodzin. One pochodziły tam z jakiejś tam bardzo majętnej rodziny, były tam spadkobierczyniami posiadłości, jakieś tam firmy i same prowadziły biznesy, które no, odnosiły sukcesy. Catherine, która miała pseudonim, nie pseudonim, w sensie mówili na nią girly, czyli dziewczęca, mhm, powiedzmy. I właśnie z tego była znana, że była bardzo dziewczęca, że taka była, tak się ubierała bardzo kobieco, jakieś, wiesz, tam kapelusze i tak dalej. Jej hobby to było kolekcjonowanie antyków. I ona miała kwiaciarnię i to była jedyna kwiaciarnia w tym Lano. I właśnie w tej kwiaciarni, i przez to, że to była jedyna kwiaciarnia, no to poznała tam Tima, no bo on pracował w domu pogrzebowym, więc to jakby wszystko się spina ze sobą, prawda? A i Catherine miała 75 lat, a jej siostra Cordelia miała lat 83 i ona już wszyscy opisywali, szczerze mówiąc, zrobiło mi się trochę słabo, jak czytałam te opisy w artykule i też słuchałam w Forensic Files, chociaż w tym artykule są dużo bardziej szczegółowe. Możemy wam w sumie wrzucić link do tego artykułu, bo tam jest mnóstwo takich szczególików, to już sobie możecie tam doczytać. W każdym razie w tym ta Cordelia opisywali ją jako bardzo męską, z krótką fryzurą, jakby to w ogóle o czymkolwiek świadczyło, ale dobra, niech im będzie. I że ona chciała być, wiesz, jednym z facetów i że się tak ubierała męsko i że ona wolała takie męskie zajęcia. Tam bodajże dystrybuowała piwo i zajmowała się ranczem. Mhm. No ale no nie wiem, wydaje mi się, że słyszałam już kobiety, które lubią, o kobietach, które lubią piwo, więc nie wiem, czemu tam się wszyscy tak tym podniecali, no ale niech im będzie. Oczywiście krążyły też takie plotki, że one nigdy nie wyszły za mąż, bo były lesbijkami. Bo one miały sporo rodzeństwa, już nie pamiętam, czy tam ich była siódemka, dziewiątka, no nie wiem. W każdym razie sporo ich było i z tego, co pamiętam, to Catherine była najmłodsza z nich wszystkich. I one dwie jedyne zostały z tej całej rodziny wtedy w tamtym 88 roku. I niestety oczywiście no, jako już osoby starsze borykały się z różnymi problemami zdrowotnymi. I jedna z nich, chyba Catherine, z tego co pamiętam, miała zabieg. No i po tym zabiegu właśnie ten Tim, który się z nimi przyjaźnił, pomimo to, że on się już wtedy przeprowadził do San Angelo, to i tak dalej bardzo im pomagał. Przyjeżdżał do nich, robił im zakupy, woził je do szpitala i tak dalej. No i on właśnie ją do tego szpitala zawiózł, odebrał, tak. W tym czasie, jak ona była w domu i tam jej się miało polepszać, to jej siostrze się pogorszyło, więc postanowił zawieźć tą siostrę do szpitala. To wszystko się tak zbiegło w czasie, że obie siostry umarły w odstępie jednego dnia od siebie.
I on był w pobliżu.
I stwierdzono, tak, w innych źródłach, natomiast stwierdzono, że to była śmierć z przyczyn naturalnych i ta jedna siostra właśnie umarła, będąc, on ją miał znaleźć w domu nieżywą, po tym jak przyjechał tam sprawdzić, jak się ma, jak ta druga była w szpitalu.
No, to na pewno.
Tak, więc to było takie trochę takie zagmatwane. Policja stwierdziła, że może warto byłoby w takim razie przyjrzeć się ich ciałom, bo to nie jest... typowy zbieg okoliczności, że trzy osoby giną w bardzo dziwny, podobny sposób, z podobnymi objawami, a jedna osoba z takimi objawami okazuje się po badaniach, że ma w swoim organizmie arszenik, prawda? No jakby to nie jest typowy zbieg okoliczności, że tak powiem. No ale tutaj się okazało, że ciała sióstr według ich ostatniej woli zostały spalone. W każdym razie no, policjanci postanowili popytać, czy po różnych uczelniach, po różnych laboratoriach policyjnych, czy ktoś przypadkiem nie był w stanie podjąć się zbadania tych prochów pod kątem właśnie przyczyny śmierci, odnalezienia arszeniku, czy jakiejś tam innej trucizny. No i oczywiście wszyscy mówili, nie da się, aż trafili na jakiegoś pana, który był właśnie pracownikiem, był toksykologiem w jednym z laboratoriów związanych z bezpieczeństwem publicznym. Pan się nazywał Rod McCachena. Ma bardzo ciężkie do przeczytania nazwisko. Nie wiem, czy sobie dobrze też zapisałam. W każdym razie pan Rod stwierdził, że może spróbować. Postanowił wziąć trochę tych prochów i wiedział, że arszenik jest metalem. I metale, mimo to, że mogą zmienić swoją formę pod wpływem ognia, tak, bo to przecież to jest niesamowicie wysoka temperatura przez długi czas przy kremacji, prawda? To jakby zostaje ślad po tym metalu i poddał tą próbkę, którą miał jakimś tam skomplikowanym procesom, coś tam pododawał, coś tam odparował, wiesz, ja nie będę już to wchodzić, jak ktoś jest ciekawy, to sobie obejrzyjcie Forensic Files, bo oni tam to wszystko nazywają. Ja nie będę udawać, zapisałam sobie, ale nie będę udawać, że rozumiem, o co chodzi, więc jakby to już pozostawiam, jak ktoś jest jakimś tu pasjonatem, to sobie to sprawdźcie. I rzeczywiście próbka jednej z sióstr zamieniła się na kolor fioletowy, co miało oznaczać bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom arszeniku. A druga próbka, którą miał, czyli jakby prochy drugiej siostry, tutaj nie był w stanie stwierdzić nic konkretnego, bo tutaj nie było takich oczywistych wyników, jak w przypadku tamtej pierwszej próbki, o której mówiłam. I potem policja wysnuła też inną teorię a propos właśnie, dlaczego jedna z sióstr, próbka jednej z prochów zrobiła się taka mocno fioletowa, czyli był silna obecność tego arszeniku w tej próbce, a druga nie, i stwierdzono, że bardzo możliwe, że ta druga, z racji tego, że tak szybko umarła, mogła zostać zabita przy pomocy innej trucizny, strychniny, bo ona tam działa w inny sposób. W każdym razie to dało policji jakby już, no policja już wiedziała, tak? Potwierdziło się ich jakieś tam najgorsze przypuszczenia. I w ogóle też w międzyczasie na policję też zgłosił się mężczyzna, który pracował w lokalnym sklepie, który powiedział, że Tim zgłosił się do niego, mówiąc, że potrzebuje kupić trutkę, w której znajduje się arszenik, szokująco, bo próbował wytępić jakieś tam, nie pamiętam, jakieś szkodniki, i ponoć wracał po tą trutkę dwa razy. Tych tam zwrotów akcji, jeśli chodzi o życie Tima, było więcej. Było też sporo takich sytuacji, że na przykład ten Olgi pożyczał Timowi, jak się przyjaźnili jeszcze, różne tam kwoty pieniędzy, natomiast na przykład ta żona Letty w ogóle nie wiedziała o tym, ile tak naprawdę on od nich tych pieniędzy pożyczył, pomijając to, że kupił od nich sklep, który miał spłacać, prawda? Natomiast ten mąż bardzo, bardzo tego Tima lubił, dlatego pożyczał mu ciągle pieniądze, zresztą ponoć Olgi był taki, że uwielbiał sobie chować pieniądze w różnych tam torbach, w różnych miejscach, zakamarkach, i ponoć to było normalne w tym małżeństwie, że oni tak między sobą pieniądze ukrywali. Była też taka sytuacja, że siostry, ta Cordelia i Catherine, siostry Norton, one zgłosiły kradzież sejfu, jak jeszcze żyły oczywiście, w którym tam były jakieś złote monety i inne rzeczy. No i policja stwierdziła, nie było tam absolutnie żadnych śladów włamań. Policja stwierdziła, że to musiał być ktoś ich z otoczenia. No i jedyną osobą, która bywała u nich w domu tak często i tyle o nich wiedziała, był Tim. No ale w ogóle jedna z tych sióstr ponoć się wtedy oburzyła i powiedziała, nie no, przecież, o Boże, to one już wolą nie znaleźć tego, niżeli, wiesz, obrazić ich przyjaciela, że w ogóle on, jak można w ogóle, wiesz, no właśnie, nie? I on miał dużo takich sytuacji w życiu, że wiesz, tu sobie wziął coś czyjeś tam, znaczy przynajmniej tak ludzie mówili. Jaki mógłby być powód tego morderstwa i w wypadku sióstr Norton, i w przypadku małżeństwa? Po pierwsze, co z tego, że mieli te próbki prochów sióstr Norton i jedna z nich wykazała obecność arszeniku? I tak nie ma żadnych dowodów, że to on zrobił, prawda? To jest raz. Ale i tak, mimo to, postanowili jakby z tego zrobić sprawę o zabójstwo. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te siostry, to powodem miały być pieniądze. Tak jak wcześniej wspomniałam, Timowi zależało na dobrym życiu. I też w jednym z artykułów znalazłam taką wzmiankę, że on był bardzo świadomy klas w społeczeństwie, powiedzmy, że jakby chyba chciał gdzieś tam się piąć. Ponoć też opisywali go jako osobę, cudzysłów, śmieszną.
Śmieszne.
W sensie ponoć był mężczyzną dosyć, no tak, tak wiesz, tak to opisywali, natomiast szczerze mówiąc, ja nie wiem, co w tym śmiesznego, no ale, że taką dziwną, że mogło ci się śmiać, jak go widziałaś, czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie miał być osobą drobnej postury, w okularach, bardzo szczupły i ponoć miał bardzo, bardzo wysoki głos, że jak gadał z kimś przez telefon, to często myśleli, że jest kobietą. No i w ogóle też w przypadku tam jakichś znikających pieniędzy z banku i wypisywania czeków, też jeden z pracowników banku stwierdził, że zadzwoniła kobieta, która podawała się za Leti i pytała się tam coś o swoje konto, a potem wcale już nie był taki pewny, czy to była Leti, czy to przypadkiem nie był nasz team. No. No, dlatego wspominam o tym właśnie, że on taki wysoki głos miał. No, a on jak się przyjaźnił z tymi siostrami, to ponoć zaczął się chwalić ludziom, że będzie bogaty. W ogóle w tym mieście San Angelo to mówił, że to są jakieś jego ciotki, że on jest z nimi spokrewniony, że będzie ich, jak to się mówi, że będzie ich spadkobiercą. No i zastanawiano się dlaczego i ludzie z otoczenia sióstr mówili, że mimo to, że one były takie bardzo odsunięte, ponoć były wścibskie, że chciały wiedzieć wszystko o wszystkim, ale same żadnymi informacjami na swój temat się nie dzieliły, że tak się mocno na stare lata odsunęły gdzieś tam od społeczeństwa. Dom ponoć zamienił się w takie jakieś muzeum dziwne. No, w każdym razie twierdzili, że Cordelia mogła mu sugerować, że ta dobroć, którą on im okazuje, ta pomoc sprawiła, że chcą go dodać do swojego testamentu.
Wiedział, co robi.
Tak, i że ona właśnie mogła takie rzeczy sugerować. Natomiast po śmierci ich okazało się, że do testamentu nikt go nie dopisał. Tak. Więc jakby tutaj, jeżeli on to zrobił, to mu się to nie opłaciło. I w przypadku małżeństwa, tak, czyli tam Leti i jej męża, no to mogło chodzić o to po prostu, że nie chciał spłacać już tego sklepu, który od nich kupił. Ileś tam miesięcy już spłacił, wiadomo, on tam im miał płacić bodajże $1,700 miesięcznie. Ileś tam już im spłacił, no ale wiesz, tak to musiałby to robić pewnie przez wiele lat. A w ogóle okazało się, że jak on od nich ten sklep kupił, to było podzielone tak, że on dostał ileś tam od banku, jakąś pożyczkę i 80 tysięcy jakby miał u nich pożyczone. I te 80 tysięcy miał im spłacać co miesiąc, nie przez tam x czasu. No i w ogóle do banku wpłynęła w pewnym momencie jakiś dokument potwierdzający, że on już te 80 tysięcy spłacił Leti i jej mężowi. Oczywiście oni o niczym nie wiedzieli, oni cały czas od niego dostawali te miesięczne wpłaty. Natomiast on jakieś takie zabezpieczenie jakby sobie robił, wiesz, że on już im niby zapłacił, żeby w oczach prawa było tak, że on już spłacił tą część pożyczki, którą od nich miał.
Aha. Czyli to była taka legalna pożyczka?
Tak, 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 tak.
Nie,
tak.
Że na tam podpisali.
Tak, nie, oni podpisali jakby chyba z nimi, z bankiem umowę jakąś taką, nie? Z tego, co zrozumiałam. No, więc ponoć zrobił coś takiego. Też w międzyczasie ponoć wyciągnął sobie pieniądze z konta ich, o czym oczywiście podrobił czeki tego męża, z tego, co pamiętam. No i ta Leti była bardzo zła na niego, on tam ponoć przychodził, płakał, prosił, żeby pozwoliła mu oddać pieniądze i tak dalej, w sensie jej jakby, nie? Menadżera banku też prosił, że on zwróci te wszystkie pieniądze, które wyciągnął. Także no nie był zbyt uczciwy, ale gdzieś tam ludzie i tak mu ufali. Ponoć właśnie miał jakiś taki chłopięcy urok w sobie, że potrafił wzbudzić zaufanie, to po pierwsze, a po drugie też wydaje mi się, że jeżeli jesteś samotną, starszą osobą, to miło jest, jeżeli ktoś okaże ci zainteresowanie i ci pomoże, tak? No wydaje mi się, że niezależnie w sumie od wieku, to jest ci miło, jak ktoś ci pomoże, prawda? Jak jesteś w potrzebie. Czy jest miły, robi to z uśmiechem i sam tą pomoc oferuje, prawda? Więc no rozumiem jakby czemu ci starsi ludzie aż taką wiarę w nim pokładali. Aresztowano Tima i postawiono mu zarzut morderstwa i usiłowania morderstwa. On będąc w więzieniu oczywiście, bo tam jeden jakiś tam reporter pisał, że poszedł do więzienia, że adwokaci kazali mu obiecać, że nie będzie wypytywał oczywiście o tą sprawę. i ponoć siedzieli tam i pilnowali. I oczywiście o tą sprawę nie pytał, ale tam ten Tim mówił wtedy, że on jest konserwatywnym republikaninem i zawsze sobie wyobrażał, że ci, co są w więzieniu, to są winni, a teraz wie, że to wygląda inaczej, że nie każdy, kto jest w więzieniu, to jest winny i że warunki są okropne i że wiesz, że system penitencjarny jednak ma jakieś problemy i że to nie jest, wiesz, jak bycie na wakacjach, że siedzisz sobie w serii, oglądasz ten, nie wiem, telewizor cały dzień. Ja nie wiem, skąd on miał taki obraz więzienia, no ale jakby, no okej. Okay. No, w każdym razie... W końcu skazali go na dożywocia. On oczywiście zawsze stwierdził, że jest niewinny, wiadomo. No a pani ta Letty do końca życia borykała się z problemami zdrowotnymi. Miała problemy z chodzeniem, musiała korzystać z wózka i z tego, co sprawdziłam, to zmarła w 2012 roku. Mam nadzieję, że nie pominęłam nic ważnego. Wrzucimy wam ten artykuł. On się nazywa Poisoned with Love i jest na stronie Texas Monthly. .com. Jest naprawdę długi, tutaj są i te wszystkie nazwiska i tak dalej, więc możecie sobie przeczytać. Aha, bo w ogóle jeszcze jak to wyszło, to też udowodniono mu, że on sfałszował dokumenty. Okazało się, jak zaczęli się przyglądać jego finansom, finansom sióstr Norton i tak dalej, to policja odkryła, że on na przykład zrealizował czek na 30 tysięcy dolarów właśnie wypisany przez siostry, tam bodajże, wiesz, nie wiem, dzień czy dwa przed śmiercią, kiedy one były w bardzo złym stanie fizycznym. No i już widzę, jak im po głowie chodziło wypisywanie czeków, nie? No jakby to ciężko mi sobie to wyobrazić. Oczywiście potem jacyś tam eksperci to obejrzeli, porównali te różne dokumenty i tak dalej i się okazało, że ten czek został sfałszowany przez niego. A poza tym przyjrzano się też dokumentom, które siostry miały niby podpisać a propos tego, że chciałyby być skremowane po śmierci. I oczywiście tutaj też stwierdzono, że to Tim wypisał te dokumenty, a nie one. No więc pozbierało się troszkę takich małych dowodów, to, że kupował ten arszenik, to, że on miał tu sposobność, tak, że w ogóle też jakiejś tam kobiecie starszej, z którą się przyjaźnił i z jej mężem mówił, że opowiadał ponoć, że czyta jakąś książkę właśnie a propos arszeniku i zabójstwa i że był tym zafascynowany, więc no i ta jego chęć bogacenia się i te różne małe przekręty z pieniędzmi, to wszystko złożyło się na to, że mogli go skazać. I to tyle.
No to interesujące, taki mały oszuścik, no. Wykorzystywał starszych ludzi. Nieładnie.
No ale tak z zimną krwią, wyobrażasz sobie podejść do staruszki, takiej już bezbronnej, wiesz, starszej, znaczy w ogóle do kogokolwiek, zacznijmy od tego, nie? Ale no nie wiem, jakoś tak, wiesz, w mojej głowie zawsze ludzie starsi i małe dzieci to są jakieś takie grupy, które się raczej trzyma pod ochroną, a nie jeszcze, wiesz, w taki obleśny sposób ich wykorzystuje, a na koniec zabija tylko po to, żeby zdobyć 30 tysięcy dolarów, no bez jaj. No, zwłaszcza, że biznesmen był z niego średni, bo ta Letty w ogóle mimo potem jeszcze jak sprzedali mu ten sklep, to ta Letty jeszcze chodziła mu tam pomagać i on podejmował same złe decyzje, bo ona mu mówiła, ty się trzymaj tej sprzedaży owoców i orzechów, czy co oni tam sprzedawali poza sezonem, wiesz, klimatyzacyjno-chłodniczym. A on nie i postanowił, wiesz, sprzedawać jakieś takie rzeczy, takie wyposażenie ze sklepu z narzędziami czy coś takiego. Ona mówi, to jest głupi pomysł, bo nie jesteś w stanie konkurować z jakąś tam dużą siecią, która ma sklep w okolicy. On nie słuchał, to dołożył jeszcze jakąś tam część biznesu, która zupełnie się nie opłacała i była absolutnie niedochodowa, więc biznes to szedł raczej dużo gorzej niż jak Letty i jej mąż się nim zajmowali. Także on chyba nie miał specjalnej ręki do pieniędzy. I jak widać, też nie udało mu się dokonać idealnego morderstwa, tak jak mu się chyba wydawało, że udało się, także...
No, ja muszę uprzedzić, zanim zacznę mówić, że po prostu, bo mamy godzinę 22, a ja dzisiaj zrobiłam 10 kilometrów, czy tam ile tych kilometrów, i teraz czuję nagle taki, wiesz, że za dużo świeżego powietrza
dzisiaj słabo.
I czuję, że mi się tak oczy zamykają. Że mam nadzieję, że w trakcie opowiadania mojej historii nie zasnę, bo to by było zabawne. Nagle będę mówić tak coraz ciszej i... No dobra, może nie będzie aż tak nudno, także zobaczymy. Moja historia zaczyna się w Newport w stanie Oregon w USA. I jest to grudzień 2001 roku. Mamy mężczyznę, który sobie przechodzi po plaży i widzi coś dziwnego w wodzie. Coś, co się unosi na wodzie, no nie? Więc no wiadomo, co podejrzewa. Dzwoni na policję, policja przyjeżdża na to miejsce. Sprawdza, co w tej wodzie pływa. Okazuje się, że jest to ciało małego chłopca. Ten mały chłopiec jest ubrany tylko w majtki. i wygląda, jakby miał jakieś 3-4 latka. Nie widać w ogóle żadnych śladów zbrodni. Nie wiedzieli, co mogło się temu chłopcu stać, po prostu utopił się. I myśleli, że może jakieś dziecko z okolicy zaginęło. Nie byli w stanie w ogóle ustalić tożsamości tego chłopca, no bo wiadomo, że nie ma żadnej identyfikacji taki mały chłopiec przy sobie, ani nic. Tym bardziej, że to w wodzie. Więc postanowili zaangażować inne oddziały policji, żeby poinformować ich o tym znalezionym chłopcu. No i też zaangażowali w to FBI, żeby FBI tę zagadkę rozwikłało. No i jak już FBI wkroczyło do akcji, to oni zaczęli różne swoje teorie tworzyć na ten temat, na przykład, że być może to dziecko zostało porwane, że może mają do czynienia z jakimś mordercą, z jakimś porywaczem dzieci, który grasuje po okolicy, więc musieli działać szybko. Postanowili przesłuchać właściwie wszystkie możliwe osoby w okolicy, w tym mieście i w sąsiednich miasteczkach. Pokazywali im zdjęcia tego chłopca i szukali jakichkolwiek wskazówek. No po prostu pytali, czy znacie go, czy wiecie, kto to jest. Też przeszukali teren helikopterem, szukając znaków jakichś być może innych wypadków w okolicy, no ale nie znaleźli w ogóle nic. No więc wtedy postanowili zaangażować media, upublicznili zdjęcie tego chłopca w gazecie, napisali, że znalezione ciało w takim i takim miejscu, po czym sprawą zainteresowała się telewizja. I w końcu właśnie dzięki nagłośnieniu tej sprawy, dzięki pokazaniu tego zdjęcia chłopca w mediach, udało się dotrzeć do jedynej osoby, która kojarzyła tego chłopca i to była Denise Thompson. To była taka młoda dziewczyna, która twierdziła, że była opiekunką tego chłopca, który nazywał się Zachary Longo.
Uła, to wszędzie publikują jego wizerunek, a zgłasza się tylko opiekunka, żadni rodzice, o Jezu, no. No. To już wiadomo, że coś bardzo niedobrego.
No. Więc ona mówi, że ten Zachary miał 4 lata i dwójkę rodzeństwa. Ona podobno zajmowała się nimi jeszcze kilka dni wcześniej. Oczywiście zgłosiła to na policję i dzięki niej mogli ruszyć ze śledztwem, no bo mieli już jakieś w ogóle dane osobowe. Oczywiście musieli odnaleźć pozostałych członków rodziny. Denise powiedziała policji, że pracuje z ojcem tego Zachary'ego, czyli z Christianem w lokalnej kawiarni. I podobno ta rodzina, rodzina Longów, przeprowadziła się do Oregon zaledwie kilka tygodni temu i nie mieli żadnych znajomych w okolicy, więc pewnie dlatego nikt inny nie rozpoznał tego chłopca. Christian mieszkał ze swoją żoną Mary Jane i trójką dzieci i to był Zachary, Sadie i Madison. Mieszkali w jakimś takim dość fancy apartamencie nad morzem, więc policja od razu udała się do ich mieszkania, żeby je przeszukać. No i mieszkanie wyglądało zupełnie normalnie, jakby po prostu z niego wyszli. Znaleźli tam no, wszystkie rzeczy i wszystkie ich ubrania i tak dalej, wszystko nienaruszone. Jakieś tam pamiątki rodzinne, albumy ze zdjęciami, dokumenty, znaleźli prawo jazdy tej Mary Jane. Wszystko wskazywało na to, że nie mogli przede wszystkim oddalić się za daleko, albo nie planowali na pewno żadnej zmiany, no nie, żadnej ucieczki ani nic takiego. Więc postanowili za swoje zadanie oczywiście znaleźć pozostałych członków rodziny. Tylko ciężko było to zrobić, jako że nikt właściwie w okolicy ich nie znał, nie miał z nimi żadnego kontaktu. Więc wysłali powiadomienia w całym kraju do jednostek tych tam policyjnych i FBI, dotyczących właśnie tej sprawy, dotyczących tych ludzi. Chcieli mieć po prostu o nich jak najwięcej informacji, a póki co nie mieli. Więc chcieli, wiesz, żeby kontaktowali się z całą rodziną, z każdą osobą, żeby znaleźli wszystkie dane, jak to tam FBI. Chcemy mieć wszystko na nich. Mówcie nam wszystko, co wiecie o tym i tym człowieku i tej. No i na razie, tak jak mówiłam, jedyną osobą, która mogła występować jako świadek w tej sprawie jest ta Denise. No w sumie to jest dosyć dziwne. Jeżeli nie mieli żadnych osób, to postanowili znaleźć więcej dowodów, więc wysłali nurka w to miejsce, gdzie znaleźli ciało chłopca na samym początku. No i ten nurek swoimi sposobami odnalazł coś jeszcze gorszego w wodzie, a mianowicie kolejne ciało, które było na dnie w śpiworze.
Nie mów mi, że to było kolejne dziecko.
No tak, to było kolejne dziecko.
O nie.
Więc w tym śpiworze odkryli, że była 3-letnia siostra Zakarego i to była Sadie. Była ubrana też tylko w bieliznę i w śpiworze do jej nóg przywiązane były po prostu kamienie. Co od razu dało policji znać, że śmierć dzieci była zaplanowana, że było to morderstwo. No nie muszę chyba mówić, że naprawdę no, tragiczne, bo te dzieci, z tego co ja rozumiem, to nie było żadnej mowy o śladach jakiegoś ich uszkodzenia ciała, czyli one po prostu zostały wrzucone do wody na żywca.
Czyli po prostu ktoś się... O Boże, nawet nie wyobrażam sobie, jakim trzeba być potworem, żeby coś takiego zrobić.
Poza tym nurkowie znaleźli też drugi śpiwór z kamieniami, który prawdopodobnie należał do tego Zakarego, że on musiał się z tego śpiwora jakoś wydostać. Bo tam znaleźli właśnie śpiwór i też kamienie, no ale już jakby to ciało jego wypłynęło wcześniej. Więc na pewno, żeby dowiedzieć się, o co chodzi w ogóle i co tutaj się stało, należy odnaleźć pozostałych członków rodziny, których w dalszym ciągu nie ma, a to już mijają dni. No i jako, że sprawa została nagłośniona, no to dużo osób w tym czasie zaczęło się zgłaszać na policję i dawać jakieś tam swoje wskazówki, że zaobserwowali jakąś obcą osobę w pobliżu, że widzieli kogoś podejrzanego, no i wiadomo, nic konkretnego to nie było, ale policja musiała każdy taki tip otrzymany sprawdzić. I z braku innych śladów policja też musiała, właściwie nie musiała, ale zainteresowali się mężczyzną, który wezwał policję na plaży. Tym, który zobaczył ciało w wodzie, no bo stwierdzili, że być może to jest kolejna taka sprawa, że ktoś, kto zgłasza jakieś przestępstwo, sam jest osobą, przestępcą.
No w zasadzie jak nie mają żadnych innych tropów, prawda, to trzeba się chwytać czegokolwiek, no.
No i na jego nieszczęście okazało się, że ten mężczyzna jest alkoholikiem i ma historię przemocy wobec dzieci. I zaczytam, akurat był jakiś taki wątek dotyczący tego mężczyzny, ale już możemy go uciąć, bo nie wiem, czy moja sprawa będzie bardzo długa, czy bardzo krótka, więc możemy to uciąć. W każdym razie koleś miał alibi, na pewno trochę się postresował, bo w miejscu, w którym był, znaleźli jakieś tam ślady krwi, po czym okazało się, że te ślady krwi są zupełnie normalne i tam w tym miejscu krew mogła być, więc to nie było tak, że on po prostu sobie wziął dziecko, zabił je. Zresztą ten chłopczyk nawet nie miał żadnych śladów, nie wiem, jakiegoś tam cięcia czy czegoś, więc mieli jakiegoś tam podejrzanego, myśleli, że coś z tego będzie, ale dalej nic. W końcu zaczęli głębiej przyglądać się rodzinie Longów. Gdzie ta rodzina była wcześniej? Co robił...
No w końcu.
No, znaczy wiesz, na pewno to nie zajęło im to miesiąc, a później to wszystko się działo na bieżąco. Ale już mamy jakieś co do tego wnioski. Więc co robił Christian, co robiła Mary Jane? Więc Mary Jane urodziła się w roku 67, pochodziła z Michigan, z wielodzietnej rodziny, która należała do Świadków Jehowy. I oczywiście tam... Główny nacisk kładli na takie surowe wychowanie, na przestrzeganie zasad religijnych i tak dalej. Więc ona była wychowana w taki sposób, że no, pragnieniem jej było założyć swoją rodzinę, mieć dzieci i zajmować się swoim domem. I Christiana poznała, jak miała 20 parę lat, a on miał wtedy lat 17. Więc jeżeli rozumiem, to ona mogła być od niego nawet jakieś 8 chyba lat starsza? 8-6 myślę mogło tak być. Połączyło ich to, że mieli bardzo podobną sytuację, jeżeli chodzi o wychowanie, bo on też pochodził z rodziny Świadków Jehowy. Więc oni wzięli ślub w wieku 93 i niedługo potem urodziła im się ta trójka dzieci. Więc ona zajmowała się dziećmi, a on musiał utrzymać rodzinę. No i założył jakąś tam firmę budowlaną w stanie właśnie Michigan i bardzo dobrze im się wiodło na początku. Więc stan życia raczej im się podniósł, wszystko było spoko. I to na razie tyle, co powiem na temat tej rodziny, bo wracamy do czasu rzeczywistego i do śledztwa. Więc oni też postanowili przeszukać jakby, nie wiem jak się dokładnie mówi, przeszukać wodę przy apartamencie tej rodziny, bo tak jak mówiłam, ich mieszkanie znajdowało się w budynku tak jakby przy, powiedzmy, porcie. No i w tamtej okolicy nurkowie znaleźli dwie walizki w wodzie. No i cóż, nie będę tutaj jakby przeciągać, bo w jednej i w drugiej walizce znaleźli martwe ciało.
Nie. Boże. No.
W pierwszej walizce znaleźli ciało Mary Jane, czyli matki, i ona była całkowicie naga. Więc to był bardzo na pewno no, taki dramatyczny dość widok, no nie, że otwierasz walizkę, masz martwe ciało, jesteś całe nagie, takie...
Brzmi jak scenariusz no, naprawdę jakiegoś przerażającego
no
filmu.
Tak,
no.
Właśnie, bo no nie wiem, czy było coś, czy był jakiś powód tego, że ona była naga u tego, powiedzmy, mordercy, czy jemu było wszystko jedno, nie wiem, ale to trochę zinterpretowali to tak, jakby to było z premedytacją, jakby jeszcze bardziej ta osoba chciała ją, nie wiem, upokorzyć, no nie, no bo jest to bardzo religijna osoba i nagle znalezienie jej ciała powoduje, że wszyscy ją widzą nago. To jest takie, wiesz, no nie do pomyślenia. Więc to było takie dość, no, jeszcze podsyciło jakby to okrucieństwo całej tej sceny, jaka tam mogła się zadziać. No w każdym razie w drugiej walizce znajdowało się ciało Madison, czyli jej córki. Czyli już mamy wszystkie osoby poza ojcem odnalezione.
No właśnie, no właśnie.
Więc te ofiary były najpierw uduszone, a potem wsadzone do walizek. W walizkach były jakieś tam ich ciuchy i znowu te obciążenia, czyli jakieś tam kamienie. I te walizki potem były wrzucone do wody. Teraz koleżanka Denise doznała jakiegoś dziwnego olśnienia, bo przypomniał jej się jeden szczegół, o którym do tej pory jeszcze nie wspomniała. W każdym razie jak widziała Christiana ostatnim razem, to było jak pilnowała ich dzieci wieczorem, któregoś tam dnia. No i właśnie ten Christian ze swoją żoną mieli iść sobie na jakąś randkę, powiedzmy, no na jakieś tam wieczorne wyjście. Wrócili około godziny 23:00, i już ta Denise się zbierała, żeby iść do domu. No i zauważyła, że ten Christian jest jakiś taki przybity, smutny. Mówiła nawet, że miał takie czerwone oczy, jakby po prostu płakał. No, więc, no ale nie pytała, o co chodzi, poszła. Potem widzieli się w pracy, no i on jej wyznał, że jego żona go opuściła, że zabrała dzieci i wyjechała. I dlatego był taki rozbity. No i kilka dni później w pracy Denise już nie zastała Christiana, mimo że był jakby wpisany w grafik, że miał pracować. No i martwiła się o niego jak o przyjaciela, bo oni się tam mocno zakumplowali. Myślała po prostu, że mógł coś sobie zrobić, że może popełnił samobójstwo, no bo nie wiedziała zupełnie, co się z nim stało. No i nie podejrzewała go o nic złego. No i teraz wiadomo, że z tym, co ona powiedziała, no to wszystko się pięknie zgrało. FBI... do tego, żeby podejrzewać właśnie, że on zabił całą swoją rodzinę i na przykład popełnił samobójstwo też, no i jeszcze brakowało jego ciała. Albo po prostu zabił całą swoją rodzinę i zniknął. No w każdym razie musieli po prostu odnaleźć jakiś ślad po nim. I tutaj dowiadujemy się, że Christian miał już problemy z prawem do tej pory. Otóż był typowym oszustem i kłamcą. Jego firma w Michigan miała problemy finansowe, to było tam parę lat wstecz, i on zaczął wystawiać sam sobie czeki na, no, na własne nazwisko, żeby dalej mieć pieniądze i żeby dobrze wyglądać po prostu, żeby mieć drogie rzeczy, bo chyba podobał mu się taki trochę wyższy status.
Zachłysnął się.
No, bo wydaje mi się, że oni obydwoje z Mary Jane pochodzili z takich wielodzietnych rodzin i nie sądzę, żeby im się tam jakoś super przelewało, więc może po prostu właśnie się zachłysnął albo chciał się sam czegoś dorobić, ale widział, że mu nie idzie, więc postanowił trochę nagiąć tutaj rzeczywistość.
Kiedy się ludzie nauczą, że droga na skróty nigdy się nie opłaca?
Na porządku dziennym było dla niego podrabianie czeków, wystawianie jakichś fałszywych czeków, na przykład swoim pracownikom w ramach wypłaty. No on strasznie, strasznie kombinował z tymi czekami. A tak naprawdę topił się w długach. No i jak wpadł za pierwszym razem? Otóż został nakryty w banku, bo, robione słowo, debil, chciał wypłacić pieniądze, podając tej pani kasjerce sfałszowany czek. No, no nie wiem, raczej panie w banku chyba są szkolone, żeby rozpoznać takie podrabiane czeki, więc ona nie dała się nabrać i poszła na zaplecze, prawdopodobnie, żeby jakąś tam ochronę zawołać czy coś. No i on się skapnął, że jest jakiś problem i uciekł, zostawiając swój dowód tożsamości w tym banku. Także no, nawet jakby chciał uciec, to oni i tak mieli jego dane, więc raczej daleko by nie uciekł. No i policja szybko go dogoniła, no i on właśnie dziwne jest to, że dostał tylko zawiasy, chyba że może jakiś bardzo krótki czas spędził w areszcie. W każdym razie nie wsadzili go tam do więzienia, nie wiadomo na jak długo, może dlatego, że nie miał jeszcze wcześniej żadnych problemów z prawem. Ale jak ta informacja o jego przestępstwie wyszła na jaw do społeczeństwa, to został wyrzucony z Jehowych. No i z tego, co ja właśnie rozumiem, i tu znowu odniosę się do mojej jako takiej wiedzy na temat Świadków Jehowy, to wszyscy tam właśnie żyją blisko w swoim zamkniętym co do religii środowisku, więc tego typu wygnanie, które dotyczyło całej jego rodziny, czyli ta Mary Jane musiała tak samo cierpieć, mimo że ona nic nie zrobiła, a też została wydalona, no to musiało być dla nich bardzo bolesne, no bo na pewno nagle stracili wszystkich swoich przyjaciół i znajomych. Dlatego postanowili przeprowadzić się, żeby zacząć po prostu na nowo. No i najpierw przeprowadzili się do Ohio, ale Christian, można powiedzieć, że dalej nic się nie nauczył i wciąż oszukiwał i myślał, że uda mu się zdobyć jakieś bogactwo po prostu przez oszustwa finansowe. Dalej podrabiał czeki i sytuacja, która go wsypała tam, była taka, że ukradł jakieś materiały budowlane, bo on chyba dalej chciał kontynuować tam w tej działce budowlanej pracę, więc próbował sprzedać jakieś kradzione materiały jakiemuś klientowi, ale ten klient skapnął się, że tutaj coś śmierdzi i zgłosił go na policję. I już policja, powiedzmy, że siedziała mu na ogonie i oni po prostu spakowali wszystko, co było im najbardziej potrzebne i ruszyli w drogę, czyli uciekali przed policją. No i oni ruszyli do stanu Oregon wtedy. Zerwali kontakt ze wszystkimi i po prostu rozpłynęli się w powietrzu, więc wydaje mi się, że on był poszukiwany, tyle że w Stanach za bardzo chyba nie chciało im się, wiesz, nie wiem, kursować po całym kraju za nim, bo to nie było aż tak może istotne dla nich, że on tam ukradł jakieś materiały budowlane i że miał zawiasy, więc już wydaje mi się, że oni musieli mu odpuścić, no bo nie słyszałam nic, żeby policja go ścigała w całym kraju do tej pory, bo to były tylko takie, no... Do tej pory jakby nikogo nie zabił, więc nie ścigali go tak, wiesz, fest. No, ale problem był taki, że rodzina Mary Jane zgłosiła ją jako zaginioną, bo ona w ogóle przestała się do nich odzywać i oni kompletnie nie wiedzieli, gdzie ona jest i się bardzo tym zaniepokoili. No, ale policja właśnie zważywszy na całą sytuację, postanowiła jakby nie przejąć się za bardzo tym, no bo oni domyślili się, że po prostu oni z premedytacją zniknęli. A poza tym po jakimś czasie ta rodzina dostała pocztówkę od niej i jak policja dowiedziała się, że dostała tą pocztówkę i tam napisała, że wszystko spoko, bla bla bla, no to znaczy, że nie muszą jej szukać, bo...
Bo jest świetny dowód w postaci pocztówki, tak?
No, że po prostu na pewno oni się ukrywają i tyle. No i znowu już wracamy do czasu śledztwa. Na policję, tamtą lokalną, zgłasza się człowiek, który mówi, że był szefem Christiana w poprzedniej tam kawiarni i właśnie dowiedział się, że Christian złożył aplikację o pracę w kawiarni w San Francisco i podał się za tego menadżera, czyli jakby udał jego imię i nazwisko.
Jezus Maria. No.
No, właśnie to już teraz będzie taki trochę jego trend, że on bardzo lubił podawać imię i nazwisko innej osoby i to jeszcze osoby, która istnieje i jakby może się o tym dowiedzieć, no nie?
Czyli nie był sprytny.
Nie mógł sobie wymyślić imienia, nie wiem, tam jakiejś umpa-lumpa, tylko musiał żywej osoby, która tam jest i można ją namierzyć. Więc przypuszczam, że ktoś dał znać temu typowi, że wiesz, ktoś chyba się posługuje twoim imieniem i nazwiskiem. Więc policja wysłała posiłki do tej kawiarni w San Francisco, żeby go namierzyć, ale niestety nie znaleźli go, bo on już musiał jakby zobaczyć ich wcześniej albo być o tym poinformowany wcześniej i po prostu zniknął z tego San Francisco. No ale to nic nie szkodzi, ponieważ on używał skradzionej karty kredytowej, którą oni cały czas sprawdzali. Więc właściwie oni wiedzieli, gdzie on jest cały czas, co robi i tak dalej. Ostatecznie kupił bilet na samolot do Meksyku, więc policja wiedziała, że muszą za nim jechać do Meksyku po prostu. Mniej więcej w tym czasie też, jak on już wyleciał do tego Meksyku, no to dali go na listę Ten Most Wanted, Więc już był poszukiwany tak, no, na serio, nie na żarty. Teraz już podejrzewali go o morderstwo 4 osób i koleś uciekł do Meksyku, także już był zbiegłym. W Meksyku on zatrzymał się w Cancun i oni postanowili wydrukować, wiesz, po prostu 100 tysięcy ulotek z jego podobizną i rozkleić wszędzie po całym mieście, że on jest poszukiwany z jego imieniem i nazwiskiem i tak dalej. No i liczyli na to, że ktoś go zobaczy i zgłosi to właśnie do FBI. Więc oczywiście mieli tam jakiś pomysł, gdzie by go mogli szukać, no bo już ślady z tej karty kredytowej się skończyły, no być może w końcu skapnął się, że chyba lepiej nie używać tego typu rzeczy, lepiej chyba się posługiwać gotówką, jak masz zamiar uciec przed FBI.
No brawo, po prostu, przepraszam. Typ nie był specjalnie ogarnięty chyba.
No, ale na ich szczęście, właściwie chyba 2 dni po tym, jak oni wszyscy znaleźli się w tym Meksyku, to zgłosił się do nich jakiś przewodnik wycieczek i skojarzył właśnie zdjęcie tego kilka dni temu. Oprowadził go po mieście jako przewodnik wycieczek.
To jeszcze typ sobie na wycieczkę poszedł, no ręce mi opadły.
Tak,
po prostu.
No bo wiesz, chciał poznać nowe miejsce widocznie albo coś. I mówi, że odebrał go z jakiejś tam lokalizacji i potem go tam odwiózł chyba, czy tam, nie wiem, odprowadził. Więc ten przewodnik po prostu znał jego miejsce zatrzymania się w tym Cancunie. Więc ten przewodnik podał dokładnie miejsce zatrzymania tego Christiana. On się zatrzymał na jakimś kempingu pod miastem. Policja oczywiście zrobiła swoją typową zasadzkę. Otoczyli praktycznie ten kemping i znaleźli go bez problemu. On, to były oczywiście już godziny jakieś tam wieczorne. On w najlepsze siedział sobie tam na tym kempingu i bajerował jakąś dziewczynę. Pili, palili, impreza, jak gdyby nigdy nic. I tutaj pojawia się wstawka Netflixowa, jeżeli chcecie tak to nazwać, ponieważ ja w ogóle czytając o tej sprawie nie skumałam zupełnie, że to jest typ, o którym ja film widziałam. Bo on już w Meksyku podawał się za dziennikarza Michaela Finkela, który był jakimś tam freelancerem pracującym dla New York Timesa. I to był prawdziwy typ, no nie? I on tam podawał się za tego dziennikarza i miał romans w Meksyku z jakąś tam niemiecką fotografką. Dlatego być może, nie wiem, chciał jakoś jej zaimponować czy co, że... bo ona chyba była jakąś taką też w miarę znaną fotografką, ta dziewczyna, którą on tam poderwał w tym Meksyku, więc może właśnie, nie wiem, chciał jakoś tam jej, nie wiem, przypodobać się tym, że on pisze reportaże dla New York Timesa czy coś. Film nazywa się True Story i tam Christiana gra James Franco. No, tylko że to nie ma w ogóle, z tego co ja pamiętam, ja w ogóle nie skojarzyłam od początku, że to jest ta sama sprawa, bo ten film jest pokazany z perspektywy tego dziennikarza, tego Michaela Finkela, ponieważ on został wyrzucony z New York Timesa, bo popełnił jakiś tam błąd w artykule. Nagiął chyba prawdę. No wiadomo, że jak jest się dziennikarzem, no to nie można kłamać w swoich artykułach, tak. Po to,
tak
żeby...
Tak jak już podkłada dowody jako policjant.
No właśnie, więc on coś tam zabajerował, chyba żeby artykuł mu lepiej wyszedł, no i go wyrzucili. I potem dowiedział się, że jakiś kryminalista podaje się za niego w Meksyku i w ogóle nie wiedział, o co chodzi. I postanowił się tym zainteresować, no i zaczął potem już odwiedzać go w więzieniu, no i napisał o tym książkę. No i tak wypłynął, no i wiadomo, w sumie odkuł się trochę, no bo bardzo fajna historia mu się trafiła. No i potem zrobili z tego film i on jest na Netflixie. Ja go kiedyś w ogóle randomowo zupełnie obejrzałam, nie wiedząc, że to jest prawdziwa historia, ani nic takiego, także... No, więc to jest taki bonus historia, jakbyście chcieli zobaczyć, jak ta historia się toczy już po tym, jak ja zakończę ją, co się działo później, to możecie sobie poczytać o tym od strony tego dziennikarza. W każdym razie, wracamy do tego kempingu. No i tam FBI go zgarnęło i oni powiedzieli, że no, tam jest aresztowany, na, i zaproponowali mu, żeby dobrowolnie wrócił do Stanów. Jeżeli nie będzie chciał wrócić z nimi do Stanów dobrowolnie, no to zostanie wsadzony do więzienia w Meksyku. A wiadomo, że więzienia w Meksyku nie są miłe, więc trochę tam go postraszyli i on stwierdził, no dobra, to wracam z wami do Stanów, już niech wam będzie. Mimo, że nie był zupełnie chętny, żeby przyznać się do czegokolwiek. No i problem w tym, że oni, ta historia się składa bardzo dobrze, ale tak naprawdę nie mają żadnych dowodów konkretnych. Mogą się tylko domyślać, co się wydarzyło, ale nie mają żadnego śladu, żadnych jego odcisków. Poza tym, że dziwne jest, że cała jego rodzina nie żyje, a on sobie szaleje w Meksyku. I potrzebują najbardziej tego, żeby on po prostu się przyznał do winy. No i tam w tym samolocie podobno jakiś tam super specjalny agent FBI próbował tam jakoś go podejść, coś tam rozmawiali. Podobno rozmawiali o religii. Ten Christian jakoś tam mu tłumaczył w tym samolocie, że według jego religii ludzie nie umierają, tylko idą spać. Coś takiego, że jakiś taki, taka bardziej metafora to była, że idą spać. Więc ten agent zapytał, właśnie tak próbując nawiązać do tego, czy co oni teraz robią, czy oni teraz śpią. Mówi, że tak. No i tak wiesz, że chciał go zapytać, dlaczego to się stało, dlaczego on to zrobił. No i jedyne, co udało się wtedy uzyskać od niego, to to, że on powiedział, że chciał, żeby byli w lepszym miejscu. No ale wiadomo, że nie można tego uznawać jako takie super przyznanie się do winy, ale no coś takiego w każdym razie powiedział. W lutym 2003 roku, tuż przed jego procesem właśnie, który miał się rozpocząć w sprawie tych wszystkich morderstw, on stwierdził, że zabił Mary Jane, tylko i wyłącznie, ale nie chciał za bardzo nic więcej o tym mówić, no więc w końcu wiadomo, doszło do tego procesu, no i dowiadujemy się, że on twierdzi, że Mary Jane zabiła dzieci wcześniej i on przyszedł do domu i zobaczył, że ona te dzieci zabiła, dlatego on we wściekłości zabił ją. Ale tutaj, no widziałam, że tam parę też członków rodziny komentowało to wszystko, no i oni byli po prostu obrzydzeni, że nie dość, że pozabijał całą swoją rodzinę, to jeszcze tą swoją żonę, która tragicznie zmarła, musiał jeszcze ją, wiesz, błotem obrzucić już po ich śmierci,
oczernić,
bo nie chciał się przyznać. No ale tak czy inaczej, ława przysięgłych uznała go oczywiście za winnego tych wszystkich morderstw, a on już będąc w celi, bo on został skazany na śmierć, ale jako, że właśnie są problemy już w tym momencie z wymierzaniem kar śmierci, to z tego co wiem, to jeszcze siedzi w tej celi śmierci, ale niedługo po tym, jak został już skazany, to chyba próbował tam się może trochę odkupić, nie wiem, czy w kwestiach religijnych, czy co. Była też jakaś opcja, że on chciał swoje organy sprzedać, a wiem, że... Znaczy, sprzedać, Boże, co ja mówię? Oddać swoje organy dla osób potrzebujących. A wiem na 100%, że u świadków Jehowy jest to totalnie zabronione. Nie możesz swoich organów oddawać, więc może to było dla niego jakieś takie, wiesz, nie wiem, chciał pokazać coś tym. No i przyznał się do winy i powiedział dokładnie, co się stało. Więc twierdził, że zabił wszystkich dlatego, żeby jego rodzina nie widziała tej jego porażki finansowej. Po prostu. Że nie wiem, że się wstydził, a być może... W sumie ty chyba jakiś czas temu opowiadałaś coś podobnego, że koleś zabił tam swoją rodzinę, bo chciał rozpocząć nowe życie, no nie? Mhm. To mi się to też tak wydaje, że on może... On był takim dobrym fałszerzem, takim oszustem, ale miał też za sobą bagaż w postaci żony i trójki dzieci. Więc ciężko by mu było zmienić tożsamość na przykład z całą taką ekipą, jeżeli chciałby na nowo, no bo tak by z tego co rozumiem, oni byli właściwie ścigani, czyli nie mógłby tak oficjalnie, nie wiem, otworzyć firmy czy tam coś. Więc może on tak sobie to wymyślił, że oni po prostu mu przeszkadzają w rozpoczęciu nowego życia. No i mówił, że w pierwszej kolejności zabił swoją żonę i powiedział, że to było niedługo po tym, jak uprawiali seks.
Ugh.
Więc no, jakby między nimi wszystko było spoko. O to chodzi.
Uh-huh.
I on potem stwierdził, że chyba jest w dobrej sytuacji, że są razem, nie wiem, leżą razem blisko siebie czy coś i ją udusił wtedy. Więc on ją udusił i następnie też zabił tą ich córkę Madison, dlatego je wsadził do tych walizek i pozbył się najpierw tych walizek, a pozostała dwójka dzieci chyba cały czas była w mieszkaniu. Wydaje mi się, że on musiał te dzieci jakoś uśpić, ale nie znalazłam informacji takich na 100%, co on z tymi dziećmi zrobił, ale jakoś nie sądzę, żeby udało mu się je tak wpakować do tych śpiworów bez niczego. No jestem przekonana, że te dzieci musiały spać po prostu, biedne. I on je zabrał swoim samochodem, stanął na moście tam i w tych śpiworach z tymi kamieniami po prostu wyrzucił je z mostu do wody. No.
To potwór jakiś.
No straszne, jakby no nie rozumiem, co tu się wydarzyło. I podobno też potem, już po tym wszystkim, tego samego wieczoru wrócił i poszedł na jakąś świąteczną imprezkę, bo to było tuż przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu. Więc chyba jeszcze zadbał o to, żeby mieć jakieś tam alibi, żeby go ludzie widzieli w innym miejscu. Także nieciekawa sprawa.
No nie, okropne, ohydne.
No i no, z tego co rozumiem właśnie, to one, ta dwójka dzieci, która została utopiona, musiała zostać utopiona żywcem i to mi się w głowie nie mieści. No także to tyle na dzisiaj od nas.
To dzisiaj o dwóch fałszerzach można powiedzieć. Mhm.
No.
Mamy nadzieję, że dobrze wam się słuchało, że opłacało się czekać na nas o tydzień dłużej.
No i no. Wiecie, no, czasami każdy musi sobie zrobić przerwę, także...
No, cieszymy się w każdym razie, że chcieliście kolejny odcinek, no i teraz już będą.
No, także mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.